Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Oczywiście w całej Polsce działo się wiele. Wszędzie uroczyście zainaugurowano sezony artystyczne. Jednakże 1 października wszystkie oczy skierowane były na Filharmonię Narodową, gdzie Marta Archerich zainaugurowała 17. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, kapitalną interpretacją koncertu A-moll Roberta Schumana. A potem, podobnie jak inni jurorzy, pod przewodnictwem Katarzyny Popowej-Zydroń, zasiadła w gronie oceniających grę 78 kandydatów, którzy przystąpili do konkursu. A jakie wrażenia wywiózł z Warszawy Konrad Mielnik?
Opinie, refleksje, recenzje.
Kolejny, 17 już konkurs chopinowski w Warszawie przeszedł do historii. Jego poziom okazał się bardzo wysoki, pojawiło się wiele indywidualności, a werdykt jury nie budził, jak to nieraz już bywało, specjalnych kontrowersji. Było jednak jeszcze coś, co być może rozpoczęło nową erę w dziejach konkursu i być może również w całej przestrzeni zarezerwowanej dla tak zwanej kultury wysokiej. Owo coś to niespotykana dotąd kampania medialna. Tegoroczna edycja konkursu była obecna zarówno w tradycyjnych mediach publicznych, jak i w internecie i serwisach społecznościowych. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina mocno postawił na najnowsze środki przekazu, uruchamiając specjalne konta na Twitterze i Facebooku. Konkursowe zmagania można było śledzić na smartfonie czy tablecie. Uruchomiono nawet specjalne studio nadające w języku angielskim itd., itd. Krótko mówiąc, konkurs od strony medialnej to transmisje wszystkich przesłuchań w telewizji, radiu, internecie, gorące komentarze ekspertów na żywo, dziesiątki tysięcy najróżniejszego typu publikacji i komentarzy w sieci oraz zasięg wzmianek w mediach społecznościowych sięgający 70 milionów osób. Chopin, który koncertował w raczej kameralnych warunkach, pewnie za głowę by się złapał. Taką jednak siłę rażenia dziś posiada jego muzyka i nikogo to specjalnie nie dziwi. W roku 1927, kiedy odbył się pierwszy konkurs jego imienia, nie było to wcale takie oczywiste. Jeśli chodzi o werdykt, to jak już zaznaczyłem na wstępie, zaskoczenia nie było. Wygrali najlepsi i pierwsza trójka z mojego punktu widzenia mogła być ułożona w dowolnej kolejności. Pierwszy był jednak Koreańczyk, Sung Jin-cho, który od pierwszego etapu grał nieskazitelnie i wniósł od razu do konkursu zupełnie nową jakość. Świetnie także rozegrał regulaminową łamigłówkę, pozwalającą grać w trzecim etapie zamiast jednej z dwóch sonat, cykl 24 preludiów op. 28. To był chyba niefortunny zapis. Trudno bowiem porównywać wielką sonatową formę z cyklem 24 miniatur i powinno się to przy następnej edycji zmienić. Cho zagrał jednak jedno i drugie. W etapie drugim sonatę bemol z genialnie wykonanym marszem żałobnym jako utwór dowolny, w etapie trzecim natomiast równie znakomicie wspomniane preludia właśnie. Kto wie, czy nie ten zabieg zdecydował o ostatecznym rezultacie. Nie Cho jednak otrzymał nagrodę Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonaty, a drugi w kolejności Kanadyjczyk Charles Richard Amelin. To także artysta, który od samego początku był moim faworytem do nagrody. Pewności nabrałem już w etapie drugim po usłyszeniu zjawiskowej interpretacji poloneza fantazji Azdur i porywającego, trzymającego w napięciu od początku do końca wykonania poloneza Fismol. Nagrodę Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza zdobył jednak Cho, a nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków przypadła trzeciej w kolejności urodzonej w Singapurze Amerykańce Kate Liu. To także nieprzeciętna, powiedziałbym wręcz zjawiskowa osobowość. Jej gra to swoistego rodzaju misterium tworzenia. Mistrzyni barwy, mistrzyni cieniowania, wyglądająca przy fortepianie jak medium, przekazujące tajemnice z zaświatów. Pozostali laureaci to reprezentant USA Eric Lu, najmłodszy z finalistów, nie skończył jeszcze 17 lat, Kanadyjczyk Nick Tony Young i Rosjanin Dmitri Szyszkin. Ten ostatni najmniej mnie przekonał, nie jestem również przekonany o tym, czy powinien w ogóle znaleźć się w finale. Podobne odczucia mam w przypadku Chorwata Alioszy Jurinicza i miałem wykonanie koncertu Nieco je złagodziło w stosunku do Japonki Aimi Kobayashi. Nie bardzo także rozumiem, czemu nie przyznano nagrody za najlepsze wykonanie koncertu. Było bowiem w finale co najmniej kilka wykonań, które na te nagrody zasłużyły, z interpretacją Polaka, Szymona Neringa włącznie. No właśnie, byliśmy najliczniejszą ekipą. W drugim etapie grało 8 Polaków, w trzecim 3 i 1 w finale. Dobrze to czy źle? Słuchając wypowiedzi różnego rodzaju, nazwijmy to ekspertów, odnoszę wrażenie, że ani tak, ani tak. Od przeciętnie. Musimy jednak pamiętać, że mamy do czynienia ze sztuką, rodzajem abstrakcji i nie da się wszystkiego zmierzyć i wyważyć. Oczywiście można, jeśli są błędy tekstowe, czysto techniczne czy pamięciowe, ale dalej. Wszyscy, którzy brali udział w tym konkursie, byli bardzo dobrymi pianistami i wszyscy mieli coś do powiedzenia. O przyszłość wielu, którzy nie weszli do wielkiego finału, jestem raczej spokojny. Można wymienić sporo nazwisk, jak choćby obdarzona niezwykłą muzyczną dojrzałością Rosjanka Galina Czistiakowa czy Ukrainka Dinara Clinton, której Chopin jawił się w niezwykłych pastelowych barwach. Żałuję, że do trzeciego etapu nie dotarła pełna temperamentu i własnych wizji Aleksja Muza, a do finału grający przepięknie mazurki w etapie drugim, jak i trzecim Polak Krzysztof Książek. Żałuję, że Szymon Nering dostał tylko wyróżnienie, którego niedosyt nagrodziła mu z pewnością nagroda publiczności i dumny jestem z całej naszej ekipy, bo przed każdym z jej członków jeszcze wiele możliwości pokazania swojego talentu. Cóż z tego, że nie mamy w tym roku pierwszego miejsca, nie mamy nagrody. Na 17 konkursów to pierwsze miejsce było raptem 4 razy. Nie mamy również monopolu na jedną i jedynie słuszną wizję szopenowskiego stylu, tak samo jak konkurs w Warszawie nie jest jedynym, który otwiera drzwi do największych sal koncertowych świata i bynajmniej nie gwarantuje, że te drzwi będą na zawsze otwarte. No i jeszcze Enfant Terrible. Zwykle taki się pojawia. Z jednej strony zadziwia oryginalnością, a z drugiej potrafi zwyczajnie wkurzyć nonszalancją. Zbudować coś pięknego i natychmiast to podpalić. Jest jednak jakiś. I taki był Łotysz, Georgi Sosokins, kontrowersyjny, tajemniczy, demoniczny, pianista i aktor w jednej osobie, który nie przyjechał do Warszawy na konkurs, a grał po prostu recitale. Wystąpił również w studiu koncertowym Radia Gdańsk. To taka nasza tradycja po każdym z wielkich konkursów i mam nadzieję, że zawsze będzie kontynuowana w przyszłości.
Liu zaprezentowała walca Fryderyka Chopina, opus 34, numer 3. Laureaci konkursu otrzymali szereg nagród pozaregulaminowych. Jedną z nich był koncert z orkiestrą kameralną Amadeus Polskiego Radia w Poznańskiej Auli Uniwersyteckiej 26 października. Usłyszeliśmy dwóch finalistów. Laureat drugiej nagrody, Kanadyjczyk Charles Richard Amelin, zagrał pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz koncert F-moll, a Radiu Mercury poświęcił swój cenny czas. Odczułem wielką przyjemność podczas pierwszego kontaktu z orkiestrą Amadeus, bo jestem bardzo zmęczony, a oni dali mi tyle energii. A więc ten entuzjazm dyrygentki i zespołu podziałał na mnie. To dało mi dawkę nowej energii do wieczornego koncertu. A jutro lecę do Montrealu, aby odpocząć przez kilka dni, ponieważ dopiero od 6 listopada rozpoczynam serię koncertów w Europie i w Polsce. Co zmienił konkurs w pana życiu? To jeszcze tak trudno określić, minęło dopiero kilka dni od jego zakończenia. To oznacza jednak obecność na estradach europejskich. A muszę dodać, że dotąd nie zagrałem ani jednego typowo profesjonalnego koncertu w Europie. Teraz będę poznawał i nowe sale, i orkiestry. To dla mnie cudowne. Moje marzenie stało się realnością. Przeczytałam, że po raz pierwszy brał pan udział w konkursie międzynarodowym w zeszłym roku. Czy to prawda? Tak. Brałem udział w licznych konkursach regionalnych i ogólnokanadyjskich, ale rzeczywiście nie w międzynarodowych. Rozpoczęło się od międzynarodowego konkursu w Montrealu, potem był Seul w Korei Południowej, a teraz konkurs chopinowski, a więc Europa, Ameryka i Azja. I we wszystkich nie brakowało Chopina. A srebrny medal w Warszawie drastycznie zmienił moje życie artystyczne i zmienił o wiele bardziej niż te poprzednie konkursy. Owszem, grałem wiele w Kanadzie i w Montrealu, ale teraz jest to zupełnie inna sytuacja. I to była pierwsza moja myśl, gdy usłyszałem werdykt, w jaki sposób zmieni się teraz moje życie. Teraz muszę mieć wybór i szukać równowagi pomiędzy moim życiem w Montrealu, relacjami z rodziną i przyjaciółmi, a karierą. Nie mogę lekceważyć takich aspektów w moim życiu, które są bardzo ważne. Teraz będę pracował nad utrzymaniem tej równowagi. Mam szczęście, bo należę do świetnej agencji w Quebecu. Przyjechali do Warszawy, aby mi pomóc utrzymać rozsądek w przyjmowaniu owych propozycji. A dlaczego pan wybrał właśnie konkurs chopinowski? Bo ma wspaniałą tradycję? Czy jest ważny? Tak, oczywiście. Poza tym mam 26 lat i to była ostatnia chwila, aby podjąć decyzję, bo do następnej edycji już bym się nie dostał, byłbym za stary. To była więc jedyna możliwość. A poza tym uwielbiam Chopina. Można się w tej muzyce pokazać, uwypuklić muzykalność i być wirtuozem. Powiedział pan, że trzeba być szczerym w interpretacjach muzyki Chopina. W całej muzyce jest to konieczne, ale szczególnie u Chopina, ponieważ jeżeli źle zinterpretuje się jego utwory, można wpaść w negatywnie pojmowany sentymentalizm. A przecież to jest muzyka, która opowiada i która posiada całą gamę zabarwień i emocji. I również nie można zapomnieć o smutku, który ją ogarnia. Dlatego trzeba być szczerym. Charles-Richard Ameleon zaprezentował fragment drugiej części Larghetta z koncertu F-moll Fryderyka Chopina. Soliście towarzyszyła orkiestra kameralna Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Drugim gościem orkiestry był Georgis Osokins, który otrzymał na konkursie chopinowskim wyróżnienie. Wywiad z łotewskim solistą powstał przy współpracy Magdaleny Kajszczak. Przed konkursem powiedział pan, że najważniejsze na konkursie jest podejmowanie ryzyka, improwizacja i uchwycenie jego atmosfery. Czy to się sprawdziło w trakcie konkursu? Czy warto było podjąć to ryzyko? Tak, oczywiście. Myślę, że moje występy podczas każdego z etapów tego konkursu były niezwykłe. Podejmowałem ryzyko, uważałem nawet, że odpadnę po pierwszym etapie z powodu mojego stylu i odmiennego podejścia do interpretacji Chopina. Jednak gdy znalazłem się w drugim etapie, zauważyłem, że jury szanuje to podejście i że udało mi się przekonać komisję. Gdy grałem w trzecim etapie, byłem już odprężony. Podejmowanie ryzyka było więc tego warte. Myślę, że udało mi się uchwycić atmosferę panującą na sali i również to, co działało na mnie, publiczność i scena. Czułem prawdziwą radość, występując podczas każdego z etapów, łącznie z finałem. Nie mogę się doczekać mojego powrotu do sali Filharmonii Narodowej. W sierpniu będę miał okazję zagościć w Warszawie na nowo podczas jednego z koncertów. Czy udział w konkursie sprawił, że zmienił pan swój stosunek do muzyki Chopina? W ogóle. Byłem przekonany do mojej wizji i to się nie zmieniło. Być może mam teraz większe doświadczenie, ponieważ występowanie przed taką publicznością i tak wybitnym jury stanowi naprawdę wielkie wyzwanie. Teraz jestem bardziej zrelaksowany na scenie, a sam konkurs rozpędził tempo mojego rozwoju i mojego życia na estradach koncertowych. Jestem naprawdę niezwykle wdzięczny, że mogłem wziąć udział w tym 17. Międzynarodowym Konkursie imienia Fryderyka Chopina. Co w muzyce Chopina jest dla pana najważniejsze? Najważniejsze dla mnie jest, aby przedstawić unikalne podejście wobec każdej z kompozycji Chopina. Każdy z jego utworów jest bowiem absolutnie wyjątkowy, otoczony własnym światem. Co więcej, język muzyczny Chopina zmienił się wraz z upływem jego życia i rozwijał się niezwykle dynamicznie. Uważam na przykład, że Chopin był już dojrzałym artystą, gdy komponował swój koncert fortepianowy E-moll. Jego późniejsze kompozycje są nieco ponure. Nie przepełnia ich już taka radość, jaka cechowała wcześniejsze dzieła. Wykonawca musi zatem zrozumieć język muzyczny Chopina, a także zmiany, jakie w nim zachodziły. To bardzo ważne, aby uświadomić sobie, jakim był człowiekiem i jak przebiegało jego życie. Nie możemy jednak zapominać, że powinniśmy interpretować te utwory przez pryzmat naszych czasów. Żyjemy w XXI wieku i musimy się z tym zmierzyć. Interpretacje zmieniają się z czasem. Sądzę, że dziś myślimy podobnie jak neoromantycy i jesteśmy na początku tej drogi. Uważam, że musimy sobie z tym poradzić. Chopin jest niezwykle trudnym kompozytorem. To ogromna przestrzeń w jednej osobie. Zrozumienie jego sposobu myślenia oraz różnych emocji zawartych w jego utworach stanowi nie lada wyzwanie.
Thank you. would like to ask you about award. Is it cost invitations?
Co dało panu wyróżnienie na konkursie? Czy sprawiło, że pojawiły się zaproszenia koncertowe? Jak podzieli pan swój czas, jeśli chodzi o studia w Nowym Jorku, a koncertowanie? Miałem dużo ofert po preeliminacjach. Po drugim i trzecim etapie również. To trudny i niebezpieczny czas w mojej karierze, ponieważ muszę wybrać mądrze pomiędzy tymi wszystkimi propozycjami. Obecnie na przykład mam 4 propozycje nagrania płyty i muszę się zastanowić, jaką wybrać. Będę miał koncerty w Polsce, występy w grudniu w Japonii, a potem w Atlancie. Jestem bardzo wdzięczny za tę popularność, która spadła na mnie po konkursie. A w Nowym Jorku byłem w zupełnie innym świecie. Panuje tam odmienne podejście, jeśli chodzi o muzykę klasyczną w porównaniu do Europy, ale wcale nie lepsze. Gdy w Stanach Zjednoczonych masz 5 albo 10 różnych nauczycieli fortepianu, musisz znaleźć naprawdę dobrego pedagoga. Miałem to szczęście, że trafiłem do klasy Sergeja Babajana, który jest wybitnym pianistą. Miejsce, w którym studiujesz, nie jest tak kluczowe i ważne jak pedagog, pod którego skrzydłami się rozwijasz. I po prostu taka sama sytuacja panuje w Juilliard School of Music w Nowym Jorku.
In Australia, in America, it doesn't matter. The most important is pedagog.
Czy może pan powiedzieć, na czym polega ta niesamowita muzyczna moc Rygi, w ogóle kraju, który wypuszcza znakomitych muzyków?
Yes, we had a really, really great.
Mamy na Łotwie wspaniałe i mocne pozostałości tradycji niemieckiej i rosyjskiej. Te dwie tradycje są dziś jednymi z najmocniejszych wpływów muzycznych na świecie. To dlatego posiadamy wspaniałych dyrektorów churalnych. W moim kraju niemal każdy spośród prawie 2 milionów ludzi umie śpiewać, bo to bardzo mocna tradycja, by gromadzić się wspólnie i śpiewać, zwłaszcza podczas świąt. A więc te korzenie churalne są bardzo silne w moim kraju, stąd taka duża liczba śpiewaków, którzy wywodzą się z Łotwy. Na przykład Lina Garancia czy Krystyna Opolais. Zainteresowanie dyrygenturą churalną wynika według mnie z położenia Łotwy blisko Rosji. Na przykład Maris Jansons był asystentem rosyjskiego dyrygenta Jewgenija Mrawińskiego. To dwie bliskie sobie kultury. Łotwa ma bardzo dobrą muzyczną przeszłość. Na przykład moja szkoła, która jest moją uczelnią, którą ukończyłem, może się pochwalić takimi absolwentami jak Gidon Kremer, Andris Nelsons czy Maris Jansons. Wciąż istnieje program edukacji podobny do szkół sowieckich, bazujący na mocnej zbiorowości. Innym powodem, dla którego mamy tylu wspaniałych muzyków, może być przywiązanie, jakie Łotysze okazują sztuce. Dobrze ją rozumieją. W zasadzie jako naród jesteśmy rozpoznawalni na świecie wyłącznie ze względu na sztukę. Być może za sprawą mojego udziału w konkursie szopenowskim również i ja przyczynię się do wzrostu popularności Łotwy.
Amadeus Orchestra is wonderful.
Orkiestra Amadeus jest wspaniała i nasz sceniczny dialog był całkowicie profesjonalnym muzykowaniem. Trochę improwizowaliśmy, wymieniliśmy się pomysłami i mieliśmy świetny kontakt. Granie z Amadeusem było dla mnie radością. Publiczność przyjęła mnie bardzo ciepło. Było dla mnie dosyć trudne zagranie na bis muzyki Fryderyka Chopina i Poloneza, ponieważ każdy zna te kompozycje doskonale. Ja gram je w moim własnym stylu, ale publiczność pokochała to, czego dowodem były bisy. Chciałbym wspomnieć również o bardzo dobrym i świetnie nastrojonym instrumencie. To wspaniały Steinway, co wypełnioną po brzegi salą sprawiło, że wszystko było wspaniałe i generalnie bardzo mi się tu podobało. No i dziękuję Agnieszce Duczmal za piękny koncert. Słuchaliśmy wywiadu z Georgisem Osokincem oraz w wykonaniu pianisty dwóch fragmentów koncertu e-moll Fryderyka Chopina. Łotewskiemu soliście towarzyszyła orkiestra kameralna Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Nagranie pochodziło z koncertu, który odbył się 26 października w poznańskiej auli uniwersyteckiej i stanowił nagrodę pozaregulaminową dla laureatów. W 1965 roku taką młodą laureatką była zwyciężczyni konkursu Marta Archerich. Natomiast 10 lat później najlepszy był Christian Zimmermann. Marta Archerich otrzymała 23 października tytuł doktora honoris causa Katowickiej Akademii Muzycznej. Natomiast 8 października na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie honorowym doktorem został Christian Zimmermann. W przyszłym roku o tej porze będziemy znali już laureatów 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Na 13. triumfowała Agata Szymczewska, z którą w Koszalinie rozmawiała Beata Górecka-Młyńczak, pytając, czy wspomniała Wieniawskiego, obserwując konkurs chopinowski.
Tak jak pokazywane są te chwile przed wyjściem na estradę, czy zaraz po, no nie trudno nie utożsamiać się z tymi młodymi ludźmi i wszystkie emocje, uczucia przed, w trakcie i pokonkursowe sprzed 9 lat no wracają jak bumerang.
Za kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy będzie już dokładnie 10 lat od twojego wielkiego sukcesu na konkursie Wieniawskiego. W tym czasie bardzo wiele się wydarzyło. No właśnie, co byś wymieniła jako pierwsze? Czy spotkania ze znakomitymi artystami, czy mnóstwo koncertów, wyjazdy?
Ja myślę, że to są elementy tak silnie ze sobą powiązane, że nie sposób wybrać jednego koncertu, jednego artysty, jednego wydarzenia, czy wręcz jednego okresu, który wydarzył się przez te 10 lat. To wszystko działo się w zasadzie bardzo szybko, aczkolwiek po kolei, bez jakiegoś takiego wielkiego szaleństwa, małymi kroczkami rzeczywiście szłam drogą, którą wcześniej sobie wybrałam, którą chciałam też iść. No i z perspektywy muszę przyznać, że chyba lepiej to wszystko nie mogło się wydarzyć. Jakbym mogła coś zrobić drugi raz, to prawdopodobnie bym powtórzyła dokładnie tak jak to się wszystko teraz wydarzyło.
Czy to twoje życie muzyczne jest tak podzielone właśnie, że jest jakaś część recitali salowych, kameralistykę też, i druga część to są koncerty z orkiestrą?
No mam to ogromne szczęście, że rzeczywiście mogę występować na scenie w różnych rolach, bo od tej najbardziej, bym powiedziała, przykuwającej uwagę, czyli solistki z orkiestrą, poprzez przeróżne formacje zespołów kameralnych. No, od roku regularnie gram w kwartecie smyczkowym, kończąc na takich bardzo niewielkich składach, czyli duo, czy to z fortepianem, czy z gitarą, z akordeonem, z przeróżnymi instrumentami.
Nie boisz się takich zestawień?
Absolutnie nie. To jest wręcz potrzebne, bo z całym szacunkiem dla pięknych sonat fortepianowo-skrzypcowych Beethovena, czy Schuberta, czy Mozarta, przez wiele lat koncertowania człowiek tak naprawdę by się tą muzyką zanudził i przejadł i ona straciłaby na swojej wartości, a tak naprawdę nigdy na takiej wartości nie powinna stracić, jest zbyt piękna.
Twoje następne koncerty w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, cóż to jest?
Tak się składa, że po raz kolejny w tym roku jestem, nie chcę powiedzieć zmuszona, ale zostaję wysłana na wyjazd właśnie dookoła świata. W styczniu zaczęłam od Azji, od Korei, poprzez Kalifornię z powrotem do Europy. W tym momencie jest to w drugą stronę. Zaczynam najpierw od Szwajcarii, później do Bostonu, gdzie będą czekali na mnie już koledzy z kwartetu smyczkowego, Szymanowski Kwartet, i tam rozpoczynamy tournée w Azji. Mamy parę koncertów w Japonii i później lecimy do Chin. W kwartecie gra Grzegorz Kotów, Władimir Mykytka i Marcin Sieniawski.
Gracie muzykę?
Od chorałów XVI-wiecznych polskich poprzez utwory napisane dosłownie tydzień temu. Wielki, potężny repertuar kwartetowy, gdzie dużą oś ciężkości stanowią utwory oczywiście polskich kompozytorów.
Jak ta muzyka jest przyjmowana przez tamtejszą publiczność?
W ostatnim czasie wielką furorę robi czwarty kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz, który wręcz jest uwielbiany przez słuchaczy w zasadzie na całych kontynentach, od Ameryki Południowej przez Północną i Azję oraz całą Europę. Właśnie kwartet Szymanowskiego jest bardzo często proszony o wykonanie właśnie tego utworu, nawet do tego stopnia, że czasami jesteśmy zapraszani na koncert, żeby właśnie wykonać ten kwartet, a resztę możemy sobie grać co chcemy. Jeżeli chcemy Beethovena czy Schuberta, to jest im wszystko jedno, natomiast właśnie musi być Bacewicz. Też mamy opracowanie Nocturnu i Tarantelli Szymanowskiego w oryginale, napisane skrzypce i fortepian, natomiast przerobione na kwartet smyczkowy. Jest to opracowanie wybitne, też robiące naprawdę niesamowite wrażenie, no wręcz furorę na całym świecie. Także ta muzyka jest coraz częściej chciana, coraz częściej naprawdę doceniana, no ale też musimy liczyć się z tym, że w konfrontacji z Chopinem nikt i nic nie ma szansy.
Był to fragment trzeciej części Alla Zingara z koncertu skrzypcowego D-moll Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Agaty Szymczewskiej oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego. To nagranie konkursowe solistki. Z szefem istniejącej od 1988 roku Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, Aukso, Markiem Mosiem, rozmawia w Katowicach Stanisław Wiera.
W opinii krytyków Aukso należy dziś do jednej z najlepszych orkiestr kameralnych, współtworzących pejzaż najciekawszych wydarzeń muzycznych w kraju. Proszę powiedzieć, jak przebiega praca nad taką partyturą? Jak kształtuje pan konstrukcję utworu? Czy wyobraźnia i intuicja są tu głównymi elementami służącymi poznaniu utworu?
Uważam, iż właśnie intuicja, wyobraźnia, te elementy są jednak najważniejszymi, jeśli chodzi o to, co nas wyróżnia. Wiedza oczywiście jest czymś, co jest bardzo potrzebne, ale można ją posiąść. Natomiast na intuicji, czy wyobraźni, czy tego smaku, nieustawania w poszukiwaniu w głąb, no nie wiem właśnie, czy gdzieś tam do końca można się tego nauczyć. Myślę, że im człowiek przejrzał więcej partytur i spotkał więcej utworów, tym to także go doświadcza. Jakoś to zapada, pozwala gdzieś tam pewnie nawet mimochodem w nas się do czegoś odnosić, co już w życiu, czego dotknęliśmy, co pokonaliśmy. Ale staram się, aby nawet powroty do tych samych utworów, żeby nie były opatrzone takim rodzajem znużenia, że to znamy, bo wydaje mi się, że zawsze jest tam coś do odkrycia, jakiś łuczek do znalezienia, jakaś kropeczka przy nucie, której tam kiedyś nie dostrzegłem albo której nie zrealizowaliśmy, więc wydaje się, że nawet wtedy trzeba podejść do pracy w pewnym sensie jakby od nowa.
Czy pracuje pan z fortepianem, czy wszystko pozostawia pan jakiejś wyobraźni dźwiękowi?
Różnie. Czasami pewne rzeczy przegrywam sobie, ale bardzo lubię pracować, nie to, że nie przygotowywując się, ale odkrywając muzykę, no można powiedzieć, na gorąco, na żywo. Przypominam sobie, to pewnie nie zabrzmi pedagogicznie, ale kiedy grałem w Kwartecie Śląskim, to bardzo często, właściwie można powiedzieć najczęściej, praca nad nowym utworem była jakby czytaniem nut na gorąco. Za pierwszym przegraniem gdzieś tam, no nie wiem, zagrałem może 30%, za drugim 35, 40. To się coraz bardziej posuwało. No i kiedyś pomyślałem sobie, kurczę, no może to rzeczywiście jest nie w porządku, że ja czytam te nuty i próby służą mi do tego, aby się ich nauczyć. I postanowiłem przy okazji pracy nad jakimś kwartetem przyjść na pierwszą próbę przygotowany. Po prostu znając swoją partię. I to się rzeczywiście udało, znaczy udało mi się do tego doprowadzić, ale miało dla mnie niedobry skutek. To znaczy okazuje się, nie wiem, czy wszyscy, może nie, no ale ja widocznie należę do takich ludzi, którzy lubią swoją partię, wtedy w kwartecie, słyszeć już w kontekście tego, co dzieje się dookoła i orientować się, co ma pierwszoplanowe znaczenie, co nie, co jest linią mniej ważną, ale przede wszystkim żyć w tej atmosferze już dźwięków, które mnie otaczają z wszystkich instrumentów, które biorą w tym udział. I powiem, że jak się tego nauczyłem na sucho i przyszedłem przygotowany, to potem swoją partię musiałem przeuczać się na nowo, dlatego że po prostu nauczyłem się pewnych rzeczy zupełnie nie tak, jak chciałem to usłyszeć. I w związku z tym wydawało mi się, że zdecydowanie moja praca jest bardziej efektywna i posuwa się do przodu we właściwym kierunku, kiedy ja zaczynałem ten proces poznawania utworu, odczytania nut. I tu oczywiście jest trochę inaczej, kiedy staję przed zespołem. Człowiek powinien już posiadać jakąś wizję i tak zwykle jest. Natomiast dochodzenie do pewnej prawdy, czy do takiego momentu, w którym rzeczywiście z tym utworem wychodzimy do słuchacza, jest zawsze pewnym procesem poszukiwań. To znaczy, to jest też praca na gorąco. A jeśli rozmawiamy o tym, co akurat biorę na warsztat, to sytuacja jest bardzo różna. No, są kompozytorzy, są nazwiska, którym ufam i przypuszczam, że mając na swym koncie świetne utwory, ten kolejny, który napiszą, będzie także bardzo dobry, ale jak zwykle w życiu koncertowym prawo kompromisu jednak jest tym także, co każe nam pracować nad utworem, który być może nie jest najbardziej wartościowy, ale z kolei tutaj swoje miejsce i zespołu odnajduje jednak jako rodzaj służby dla właśnie tych osób, które chcą poprzez swoją twórczość coś ciekawego powiedzieć. I myślę, że po to także jesteśmy, aby im to umożliwić.
I to się udaje.
No, różnie.
Panie Marku, porozmawiajmy może o najbliższych koncertach. Rozpoczyna się właściwie seria koncertów Orkiestry AUKSO w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
Rzeczywiście w tym nadchodzącym sezonie to rozpostarcie jest jednak też szerokie. Jest kilka koncertów właśnie takich z pogranicza muzyk. Są koncerty bardzo klasyczne i są koncerty także całkiem nowej muzyki, także przed nami w przyszłym już roku. Wykonanie pasji Pawła Mykietyna, tak.
Pasji według świętego Marka z udziałem Uli Kryger, pana córki Katarzyny tak, Moś
i Macieja Sztura. I wielu wspaniałych muzyków, chóru chłopięcego, wspaniałych saksofonów.
I to będzie miał miejsce w
Wielki Piątek. Także no, dużo zadań, dużo wyzwań przed nami.
Nagrania fonograficzne.
Nagrania w dalszym ciągu, myślę, uda się zarejestrować drugą z płyt z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego. I no, mam nadzieję, że nuty dotrą do nas jak najszybciej, bo wydaje się, że po raz pierwszy chyba, no w Polsce chyba tak, zostanie zarejestrowany drugi kwartet, Quasi una fantasia w wersji kompozytora na orkiestrę, dużą orkiestrę taką smyczkową, tak symfoniczną. No i na płycie powinno się znaleźć także Kyrie z nienapisanej do końca mszy. Kyrie, utwór, który mieliśmy szczęście prowykonywać w katedrze w Warszawie przy udziale całej rodziny. Zapraszam Państwa także do Tychów, do naszej nowej siedziby. Mam nadzieję, że do końca roku uda się zamknąć prace budowlane i mam nadzieję, że będzie to dla nas na pewno ważna przestrzeń, która pozwoli na jeszcze bardziej intensywne oddanie się pracy i mam nadzieję, że też będzie miejscem, które dla słuchaczy będzie stawało się coraz ważniejsze.
Fragmentem Orawy Wojciecha Kilara w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Auxo Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia kończymy nasze dzisiaj konkursowe wydanie klasyki w Polsce. Z Poznania dziękuję za uwagę Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.